Niech Jezus będzie uwielbiony, wywyższony w Kościele Pana Jezusa Chrystusa przez nasze życie dzisiaj. To, co czynimy, robimy na chwałę Ojca, na chwałę Jezusa i chcemy, aby Duch Święty mógł objawiać się w tym, co czynimy. Mieliśmy awarię przed nabożeństwem tutaj. Nie było jednej fazy, było bardzo gorąco, duszno. Przez chwilę przed nabożeństwem zaczęła chodzić klima, dlatego ona jeszcze schładza nas, żeby nam nie było źle. Nie jest wam źle? Jest dobrze? Już? Nie za ciepło? Nie za zimno? Akurat. To niech tak pozostanie. Niech tak pozostanie. Chcę dzisiaj kontynuować temat, który poruszyłem tydzień temu. Mówiliśmy o dziedzictwie, które Bóg w Chrystusie pozostawił każdej nowonarodzonej osobie oraz całemu swojemu Kościołowi. Bóg pragnie obdarzać nas swoją obfitością, Bóg pragnie obdarzać nas swoim błogosławieństwem. On chce, abyśmy korzystali z dziedzictwa, jakie mamy w Chrystusie. Powód? Bóg wybrał Kościół jako swoje narzędzie, aby wypełniać swoją wolę, aby osiągać swoje cele, aby poszerzać granice oddziaływania Królestwa Bożego, aby nieść przemianę zgubionym, aby zbawiać grzeszników. Po to został powołany Kościół i ten Kościół został wyposażony we wszystko do tego, aby chodzić w zwycięstwie, chodzić w pełni mocy Pańskiej. Jeżeli chcemy odnosić zwycięstwo nad wrogiem, nad przeciwnikiem, potrzebujemy znać swoje dziedzictwo i umieć z niego korzystać. Aby to robić, musi nastąpić zmiana sposobu myślenia w Kościele Chrystusa, w życiu każdej osoby, która się na nowo narodziła, abyśmy mogli z tej mentalności, teraz już odwołuję się do tych, którzy słuchali i byli tydzień temu i pamiętają, o czym mówiłem, z mentalności jakiej? Pustyni, abyśmy zaczęli myśleć mentalnością ziemi obiecanej. Jest w tym różnica. I czytaliśmy tydzień temu, że gdy Izrael wszedł do ziemi obiecanej i po raz pierwszy jadł z płodów ziemi kananejskiej, tej ziemi, do której wszedł, obiecanej przez Boga, manna ustała. Z kart historii wiemy również, że nie wszyscy, którzy wyszli z niewoli Egiptu, weszli do ziemi obiecanej. Tak naprawdę z tego pokolenia, które wyszło, a było starsze niż 20 lat, mieli więcej niż 20 lat, tylko Jozue i Kaleb wszedł do ziemi obiecanej. Co spowodowało, że nie mogli wejść? Co spowodowało, że nie mogli korzystać z dziedzictwa, które Bóg dla nich przeznaczył? Ich postawa, ich niewłaściwe myślenie. Właśnie ta wspomniana przeze mnie i omawiana tydzień temu mentalność pustyni. Choć widzieli cuda, choć widzieli ponadnaturalne Boże zaopatrzenie, bo nie brakowało im jedzenia i nie brakowało im odzieży. Choć widzieli inne super wydarzenia, jak na przykład przejście przez Morze Czerwone, wytryskująca woda ze skały czy inne, nie weszli jednak do ziemi obiecanej. Ich zachowanie świetnie opisał apostoł Paweł, mówiąc o tym, dlaczego nie weszli do ziemi obiecanej. I chciałbym, byśmy rozpoczęli nasze zwiastowanie od fragmentu, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale. I pierwsze 11 wersetów Paweł opisuje sytuację ludzi mentalności pustyni, narodu izraelskiego. I mówi tak, pierwszy list Pawła do Koryntian, 10 rozdział, pierwsze 5 wersetów. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Robert, mam prośbę, jakbyś mi trochę, bardzo mi dziwnie odsłuch piszczy i się źle czuję z tym. Jakbyś mi mógł go wyciszyć albo nie wiem, co tam obniżyć, aby było lepiej, to będę wdzięczny. W tych pięciu wersetach już jest lepiej. W tych pięciu wersetach Paweł mówi o cudownym uwolnieniu, cudownym wyjściu z Egiptu, jeszcze bardziej cudownym Bożym prowadzeniu w życiu narodu izraelskiego i moglibyśmy powiedzieć, i co z tego? I nic. W większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Dlaczego? Poniższe wersety od 6 do 10 podają nam powody. Charakterystyka pokolenia pustyni. Po pierwsze, 6 werset. A stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Pokolenie pustyni, pożądanie złych rzeczy. Pierwsza ich charakterystyka. Za każdym z tych wersetów i pod każdym z tych wersetów są odnośniki do ksiąg mojżeszowych, do historii, do których Paweł nawiązuje. Chciałbym, żebyście mogli w domu sobie je przeanalizować. Ja tylko o nich wspomnę. Po pierwsze, oni pożądali złych rzeczy. Pokolenie pustyni pożąda złe rzeczy. W wydarzeniu, do którego nawiązuje Paweł tutaj, ludzie, którzy wyszli z Egiptu, którzy cieszyli się wolnością, którą Bóg im dał w ponadnaturalny i w szczególny sposób, zapragnęli z powrotem Egiptu. Oni powiedzieli, chce nam się jeść, chcemy się najeść dobrze to, co jedliśmy w Egipcie i tak naprawdę po co żeśmy wyszli na tą pustynię, wolelibyśmy raczej zostać w Egipcie. I potem wymieniają w 4 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale, co by tam chcieli. Zachciało im się mięsa. Mówili, tam mieliśmy jego za darmo, pod dostatkiem. Pytanie, za darmo, w niewoli, sprzeczność. Było nam tam dobrze, chcemy wracać do Egiptu. W niewoli było dobrze, sprzeczność. Dlaczego wyszli z Egiptu? Ja często to powtarzam, bo wołali do Boga, bo było im źle i dlatego chcieli wyjść z Egiptu. Ale wiecie, po pewnym czasie zaczyna się złe rzeczy wspominać dobrze. Ja czytałem w Gazecie Wyborczej, nie wiem, z 2 lata temu taką statystykę, dane, badanie zrobione zostało, że ponad 50% naszego społeczeństwa chce powrotu komunizmu, mówiąc, że w czasie komunizmu było lepiej niż teraz. Ponad 50% społeczeństwa. Ja byłem zszokowany. 50% ponad. Dlaczego? Dlatego, że zaciera nam się przeszłość. Nie pamiętamy już kartek, za które musieliśmy kupować puste półki, kolejki, kupowało się co było i w ogóle sama nomenklatura, uprzywilejowanie niektórych ludzi, a reszta to pospólstwo. Nie pamiętamy i zaczynają ludzie mówić, chcemy powrotu do komunizmu. Chcemy, żeby nasze paszporty nie leżały u nas w domu, wolelibyśmy, żeby były w biurach paszportowych. Za każdym razem, gdybyśmy chcieli wyjeżdżać za granicę, musielibyśmy się spowiadać, dlaczego tam jedziemy, w jakim celu, a gdybyśmy wrócili, musielibyśmy oddać paszport z powrotem tam do urzędnika, powiedzieć, z kim mieliśmy kontakt, co robiliśmy i tak dalej. Chcemy tego. Ponad 50% społeczeństwa mówi, wtedy było cool, wtedy było super. Dlaczego? Bo mija 20 lat. I zaciera nam się to, co było w czasie komunizmu. I tak samo było w życiu ludzi izraelskich. Tylko, że to nie było 20 lat. Minęło około 1,5 do 2 lat wyjścia z Egiptu i oni mówią, chcemy wrócić do Egiptu. Wiecie, tak staje się, gdy człowiek zatraca swoją społeczność z Bogiem, zaczyna tęsknić do rzeczy, w których kiedyś był. Dla Izraela niewola wydała się rajem. Niewolnictwo chlubną, super, świetną pracą. Głód to nie głód, po prostu dieta. Wróg, jaki tam wróg? Egipcjanie to najlepsi nasi przyjaciele. A więc po pewnym czasie wszystko się zaciera i zaczynają myśleć w inny sposób. I dla nas przestroga. Pokolenie pustyni. Ludzie mentalności pustyni pożądają złych rzeczy. Po drugie, 7. werset. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Czytamy o tym, że tak naprawdę oni mówili, fajnie, że Bóg Jahwe nas wyprowadził z niewoli. Tak mówi Mojżesz, niech tak będzie. Ale Mojżesza zabrakło, bo przebywał z Panem. Oni mówią, no to co z tego, co stoi na przeszkodzie, że ulepimy sobie cielca i powiemy, że to ten cielec nas wyprowadził z Egiptu i będziemy jemu oddawać chwałę. Najważniejsze, żebyśmy mieli super czas. Żebyśmy się dobrze pojedli, popili i pobawili. A nieważne, czy to będzie Bóg Jahwe, czy to będzie inny Bóg, któremu oddajemy cześć. Wstali i zaczęli to robić. A więc mieli innych bogów. Cóż za różnica, czy służę temu Bogu, czy przy okazji oddaję się tym bóstwom. Dla Boga wielka. Pan Bóg powiedział, że On nie chce, aby obok Niego w naszym życiu były inne bóstwa, pojawiały się inne bóstwa. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Dosłownie tam jest napisane na równi ze mną. Bóg i tylko Bóg ma być najważniejszy w naszym życiu. Nie może być Pan Bóg i coś tam. To coś tam to może być telewizja, internet, literatura, praca, nadmierne poświęcenie się, pracoholizm, zbyt wielkie poświęcenie się rodzinie. Wiele, wiele różnych rzeczy, które zaczynają pochłaniać nas i stają się tak samo ważne jak Pan Bóg. Nie znaczy, że my nie mówimy, nie, my nie kochamy Pana Boga. Kochamy Go dalej i my tego nie kwestionujemy i ja nie mogę tego kwestionować, ale obok Pana Boga zaczynam kochać coś więcej, bardziej i temu więcej poświęcać czasu niż Bogu. Więc moje serce staje się podzielone. Moje serce staje się sercem kochającym i Boga, i inne rzeczy. Pan Bóg mówi, ja zazdrośnie chcę mieć całego człowieka dla siebie. On całkowicie musi być mnie poświęcony. A więc pokolenie pustyni to ludzie, którzy oprócz Pana Boga mają swoje własne bóstwa. Po trzecie, pokolenie pustyni mówi, nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, przestroga dla nas, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Gdybyśmy dokładnie czytali 4 Księgę Mojżeszową, 25 rozdział, to widzimy, że zawsze z bałwochwalstwem, oddawaniem czci innych bogom, szedł także nierząd tak zwany świątynny. Izraelici współżyli z osobami, kobietami tamtych narodów, oddając cześć bożkom, które były na tamten czas w tamtych narodach. Bardzo często to jest ze sobą powiązane. Gdy oddajesz się czemuś, zaczynasz dopuszczać się grzechowi. Uprawiali wszeteczeństwo, dopuszczali się niemoralności. Gdy twoja duchowa czujność spada, bardzo często twoja moralność będzie wystawiana na pokusę. Bóg oczekuje, abyśmy byli ludźmi moralnymi. Pokolenie pustyni także, następny werset mówi, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Pokolenie pustyni to osoby, które kuszą Pana Boga. Co to znaczy? Gdybyśmy znowu czytali dokładnie, ja was do tego zachęcam, każdy ten odnośnik z drugiej i z czwartej Księgi Mojżeszowej, które są pod tymi wersetami, abyście przeczytali, rozwinęli myśli, to gdybyśmy to dokładnie czytali, to oni nie doceniali tego, co otrzymali. Cuda im się znudziły, więcej nawet, pogardliwie zaczęli wypowiadać się o Bogu, nie doceniali to, co Bóg im darował. W zasadzie mówią, a manna to nam zbrzydła, my już tego jeść nie chcemy, a co tam cuda, że codziennie mamy mannę, my chcemy czegoś innego. Oni kusili Pana Boga, oni pogardliwie wypowiadali się o Bogu, oni lekceważyli to, co Pan Bóg do nich powiedział i co dla nich zrobił. A więc kusili Boga. I następna rzecz, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Pokolenie pustyni także szemrze. Co to znaczy? To jest okazywanie, czy nawet ciągłe okazywanie niezadowolenia. Oni kwestionowali samego Boga, po co było nam wychodzić z Egiptu, a co to za pomysł do jakiejś tam innej ziemi iść, jak nam nie było tak źle w Egipcie. Kwestionowali przywództwo, a co oni tam potrafią. Bardzo często źle wypowiadali się o Mojżeszu, o Aaronie. Ta historia, do której Paweł tu nawiązuje, ma miejsce, gdy szpiedzy wrócili z ziemi obiecanej, przeszpiegowali ją i zobaczyli, że jest tam naprawdę tak, jak Bóg powiedział. Jest to kraina obfitości, błogosławieństwa. Ale 10 z nich powiedziało, nie zdobędziemy tej ziemi, bo są tam olbrzymi. Nie jesteśmy w stanie ich przemóc. I lud zaczął szemrać, zaczął przeciwstawiać się Bogu, przeciwstawiać się przywództwu Mojżeszowi. Mówią, wybierzmy sobie nowe przywództwo. Pod ich przywództwem pójdziemy, będzie lepiej. Nieważne, że Pan Bóg dał nam to przywództwo, my idziemy pod przywództwem, które my chcemy. Oni także narzekali na wszystko i wszystkich. I wiecie, że narzekanie, brak zadowolenia, jest to styl życia. Niektórzy ludzie mają dużo i ciągle narzekają. Oni przyzwyczaili się do narzekania. Oni ciągle mówią, że im mało, że nie mają, że jest źle i tak dalej, i tak dalej. Ciągle to samo. To już staje się stylem ich życia. Nie doceniają tego, co Bóg im darował w duchowym wymiarze, w materialnym, finansowym, w jakimkolwiek, tylko ciągle narzekają. Jest to pokolenie pustyni, ludzi pustyni, którzy szemrają, kuszą, dopuszczają się niemoralności, mają inne bóstwa obok Pana Boga i pożądają złych rzeczy. I apostoł Paweł mówi, jest to dla nas ostrzeżenie, 6 werset, a stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy w taki sposób nie postępowali. I w wierszu 11 jest to przestroga dla nas, a to wszystko na tamtych przyszło dla przygładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A więc charakterystyka pokolenia pustyni mówi nam o rzeczach, których nie powinniśmy czynić w naszym życiu, jeśli chcemy czerpać z błogosławieństwa ziemi obiecanej. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, tak nie postępujcie, tak nie czyńcie, tak nie róbcie. Dlaczego? Bo rezultat takiej postawy, już o nim wspomniałem, był bardzo przykry. Nie weszli do ziemi obiecanej. Koczowali przez około 38 lat w rejonie Kadesz Barea, aż wymarli. Dlaczego? Bo zakwestionowali to, co mówił Bóg. 4 Księga Mojżeszowa, to chciałbym przeczytać. 4 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 14. Po tym buncie przeciwko Mojżeszowi, po tym, że powiedzieli, nie wejdziemy tam, bo ta dziesiątka tak mówiła, Bóg mówi do nich tak. Od 28 wersetu przeczytajmy. Powiedz im więc, jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba i Jozuego. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy legną zaś na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczować na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Tak powiedział Pan Bóg, zwracając się do pokolenia pustyni. Pokolenia ludzi, którzy urodzili się w Egipcie, byli niewolnikami, wyszli, bo wołali do Boga, a kiedy szli za Bogiem, charakteryzowali się rzeczami, które nie podobały się Panu Bogu. Stąd Bóg powiedział, od 20 roku wzwyż, wszyscy muszą wymrzeć, za wyjątkiem Kaleba i Jozuego, aby wasze dzieci mogły wejść i pozyskać ziemię, o której powiedziałem, a wy powiedzieliście o waszych dzieciach, że one staną się łupem i nie są w stanie wejść, to wy nie wejdziecie, a one wejdą i skorzystają z tego, co ja powiedziałem, aczkolwiek konsekwencje wszyscy musicie ponieść 40 lat koczowania na pustyni. Na pustyni, którą mogli przejść w 2 tygodnie i być w ziemi obiecanej i zdobywać ziemię obiecanej, szli przez 2 lata, bo byli krnąbrni i słyszeliśmy jacy, a teraz jeszcze dokładają sobie 38 lat, aż wymrą. Tylko dlatego, że ich mentalność nie została przemieniona. Nie uwierzyli Bogu. Są to ludzie pokolenia pustyni. Ale zauważmy, że te konsekwencje ich postępku przeszły na następne pokolenie. Ich dzieci musiały razem z nimi te 40 lat czekać, męczyć się, aby wejść i pozyskać to, co było. Stąd ważna prawda dla nas. Nasze życie wyznacza kierunek dla następnego pokolenia. Co im pozostawimy jako Kościół? Czy będą musieli zrobić wszystko od początku? Co będą mieli do zrobienia? Tylko uzupełnić to, co my już osiągnęliśmy i pójść krok dalej? Czy będą musieli budować od nowa, tak jak w przypadku Izraela? Całe pokolenie musiało wyginąć, aby Bóg mógł zacząć budować z tymi, którzy mieli już inną mentalność, którzy urodzili się na pustyni, ale choć urodzili się na pustyni, mieli mentalność ziemi obiecanej. Myśleli w inny sposób. Przyjrzyjmy się pokoleniu ziemi obiecanej. Scharakteryzowaliśmy sobie pokolenie pustyni. Popatrzmy na pokolenie ziemi obiecanej. Oni poszli za Bogiem, walczyli, zdobywali, oni ufali Bogu, byli Jemu wierni. Czy byli doskonali, czy byli idealni, czy byli niepopełniający błędów? Nie, absolutnie nie. Popełniali błędy. Na przykład porażka pod miastem Aj, świętokradztwo Achana, przymierze z Gibeonitami, gdybyśmy czytali całą historię. Popełnili wiele błędów, ale oni nie obwiniali innych, nie kwestionowali przywództwa, nie kwestionowali samego Pana Boga, tylko przyznawali się do błędów i szli dalej. Wyciągali wnioski, lekcje ze swojego życia i szli dalej. Rezultat? Weszli do ziemi obiecanej. Podbili tę ziemię, ziemię, którą Bóg obiecał, że będzie ich i stała się ich. I o tym czytamy w końcówce księgi Jozuego, 21 rozdział. Czytamy takie stwierdzenie. Jozue, 21 rozdział, ostatnie 3 wersety tego rozdziału, 43, 4 i 45. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Zauważmy, dał Izraelowi, którą przysiągł ich ojcom. Ojcowie mogli już tam być i cieszyć się przez 40 lat co najmniej dziedzictwem, które mieli w Chrystusie, przekładając to na nasze dzisiejsze życie, ale nie skorzystali z tego. I Boże Słowo mówi, dał tę ziemię Izraelowi, objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej i sprawił im Pan Bóg wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Pan wydał ich w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. spełniły się wszystkie. Izrael wszedł, zdobył. To, co głosiła obietnica, stało się faktem w ich życiu. Cieszą się z Bożego błogosławieństwa, cieszą się z tego, co Bóg im dał, w czym okazał się wierny. Wchodzą, zamieszkują, żyją, bo Bóg nie zawiódł. Pytanie dla nas. Jak stać się pokoleniem ziemi obiecanej? Wierzę, że są wskazówki w Bożym Słowie, które Jozue wypowiedział do narodu izraelskiego, gdy osiągnęli już praktycznie wszystko. Gdy Jozue dokonał tego, czego Pan Bóg od niego wymagał. Gdy wprowadził lud do ziemi obiecanej i mogli czerpać z dziedzictwa płodów tej ziemi, czerpać z błogosławieństwa. Ale dalej czytamy 23-24 rozdział. Jest to mowa pożegnalna Jozuego, który wie, że jego czas odejścia z tej ziemi nadszedł. Dlatego wypowiada słowa do tych, którzy idą za nim, do swoich następców. I w 23 rozdziale czytamy tak, może już od 6 wiersza. Jak stać się pokoleniem ziemi obiecanej? Jozue udziela nam wskazówek. 6 wiersz. Bądź posłuszny Bogu. Starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. Stajemy się pokoleniem ziemi obiecanej, mentalności ziemi obiecanej poprzez posłuszeństwo Bogu. A więc pierwszy mój punkt, rada, wskazówka dla każdego z nas. Bądź posłuszny Bogu. Usilnie staraj się, aby być Mu jemu posłusznym. Nie zawsze Ci wyjdzie. Popełnisz błędy. To jest oczywiste. Tak jak i pokolenie ziemi obiecanej, idąc, zdobywając, popełniali błędy. Ale Bóg patrzy na Twoje pragnienie, na motywacje, jakie masz w swoim sercu, na intencje, na szczere chęci. Choć po drodze idąc, potykasz się, popełniasz błędy, ale ciągle chcesz się uczyć i dojść. I Bóg to honoruje. Masz ten wewnętrzny ciąg na Boga. Tak jak mówi się o niektórych napastnikach w piłkę nożną, że mają ciąg na bramkę. Tak Bóg, patrząc na Twoje serce, może powiedzieć, On ma ciąg na mnie, On chce pozyskiwać, On chce zdobywać, On ciągle chce być ze mną. I Bóg na to patrzy. Nie zawsze nam wyjdzie. Na 10 karnych może 8 nie strzelimy, ale 2 strzelimy, bo mamy ciąg na bramkę, bo chcemy. I Bóg patrzy na nasze serce. On powiedział, że chce wybrać sobie ludzi według Jego serca, według Bożego serca. I co to oznacza? Człowiek wedle Bożego serca. Nic innego, jak tylko pragnienie życia dla Boga, podobania się Bogu. Bo później moglibyśmy to obrać i ubrać wiele różnych określeń, co to znaczy człowiek według Bożego serca. Ale to jedyne. Chęć podobania się Bogu. Chęć życia dla Boga. Dlatego, jeżeli chcesz stać się człowiekiem ziemi obiecanej, czerpać dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie, bądź posłuszny Bogu. Po drugie, następny werset. Abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im, nie oddawali im pokłonów. Po drugie, pozostań oddzielony. Innymi słowy, bądź święty, bo święty oznacza oddzielony od tego świata i przeznaczony dla Bożych celów. Bądź posłuszny Bogu, numer jeden. Po drugie, pozostań oddzielonym. Nie mieszaj się, nie pomieszajcie się, mówi Bóg do nich. Bądź święty, przeznaczony dla Bożych celów, oddzielony dla Bożych zadań. Aby je osiągnąć, potrzebujesz pozostania czystym. Musisz być czysty. oczyszczony, odkażony, niepomieszany. Jest to Twoja osobista decyzja. Boże Słowo mówi, jeśli kto siebie samym czystym zachowa, to ja decyduję, czy chcę się pobrudzić, czy nie. To ja decyduję, czy chcę zabrudzić moje duchowe szaty, czy nie. Nikt inny. Ja sam decyduję. Ja mam wolę i dzięki tej woli albo robię to, albo nie. I nie lubię słuchać ludzi, którzy mówią, że to przez tego się stało, tamtego. Nie. Ty zdecydowałeś się. Ty popełniłeś błąd. Ty powiedziałeś, że zrobisz tak i tak. Ty zdecydowałeś się pobrudzić. Ty zdecydowałeś się pozostać nieoddzielonym, pomieszać się. To jest Twoja decyzja, którą podjąłeś. Bo ja jestem taki słaby. Pewnie, jeżeli nie będziesz trwał w Bożym Słowie, nie będziesz trwał w modlitwie, nie będziesz nasłuchiwał głosu Ducha Świętego, nie będziesz karmił się dobrymi rzeczami, to pozostaniesz słaby, ale nie dziw się, że będziesz popełniał grzech. Nikt za ciebie tego grzechu nie popełnia. Bóg mówi, jeśli chcesz być pokoleniem ziemi obiecanej, pozostań oddzielony. Jest to twoja osobista decyzja, jak chcesz przeżyć swoje życie. Po trzecie, tylko wiersz 8, tylko do Pana, Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście to do dnia dzisiejszego. Pierwsze co było? Bądź posłuszny Bogu. Drugie, pozostań oddzielony. Po trzecie, lgnij do Boga. Ciągle miej z Nim społeczność. Szukaj Go, wyglądaj, oczekuj, pragnij. Pozwólcie, że taką analogię tego słowa lgnij nawiążę do tego, abyś przykleił się do Boga. Jak superglue. Aby dwie części mogły być do siebie przyklejone, to jedna z tej powierzchni, bo jedna już jest czysta i wygładzona, Pan Bóg, druga musi także być czysta i wygładzona, aby to zadziałało, tak? Więc Pan Bóg ze swojej strony jest święty, jest oddzielony, jest gotowy, żebyśmy do Niego się przykleili, żebyśmy przylgnęli do Niego. Jeżeli my chcemy do Niego przylgnąć, to musimy być wypolerowani, wyczyszczeni, oczyszczeni, gładcy, po to, żeby przylgnąć. I tak przylgnąć, że już nas nic nie rozerwie, nie rozłączy. To jest działanie kleju superglue. A jeśli by ktoś chciał nas rozłączać, to ze szkodą dla obydwu powierzchni. Niszczy i jedną, i drugą powierzchnię. Bóg gwarantuje nam, że nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki. Jak przylgniemy do Niego, to jak superglue, nie puści. Chyba, że sami. Wskutek niewłaściwego życia, niewłaściwej postawy, złych decyzji, rezygnując z duchowości kosztem cielesności, odejdziemy od Niego. I On z wielkim bólem, ale puści naszą rękę. I odejdziemy, bo On honoruje decyzje, które podejmujemy. Ale On chce, abyśmy lgnęli do Niego, abyśmy się przyklelili i wtedy już nic, ani ciebie, ani mnie od Niego nie jest w stanie odciągnąć, odkleić, oderwać. Wtedy zdobywaj, co On ma dla ciebie, wtedy odkrywaj, co chce czynić przez ciebie. Przylgnij do Boga. Po trzecie. Po czwarte, 11 werset. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Kochaj Boga. Rozbudzaj pasję dla Niego w swoim sercu i w swoim życiu. Spędzaj z Nim czas. Rozmawiaj z Nim. Tak jak powiedziałem tydzień temu chyba. Nie informuj Go tylko, ale rozmawiaj z Nim. Na tym polega prawdziwa modlitwa. Rozmowa z Bogiem. Umawiaj się z Nim na randki. Bo jesteś przecież Jego oblubienicą. Umawiaj się z Nim na randki, spędzaj z Nim czas, wykorzystuj ten czas dobrze. Odbieraj to, co On ma dla ciebie. Mów Mu o wszystkim, co jest w twoim sercu. Słuchaj tego, co On ma dla ciebie. Trwaj w Jego słowie. Rozbudzaj swoje serce, aby ta miłość nie wystygła. Podlewaj. Dokładaj do ognia. aby ogień tej miłości płonął, aby żar tej miłości płonął, aby rozpalał Twoje serce, bo z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli nie będziesz tego robił, po pewnym czasie zapał, pasja, miłość wystygnie. I tak rozpadają się małżeństwa. Jeżeli miłość nie jest podlewana, jeżeli miłość nie jest praktykowana, jeżeli nie dokładają drewienek do tego, żeby ogień ich miłości płonął, to po pewnym czasie ogień tej miłości wygasa. I ludzie choć żyją ze sobą, to co z tego, jak żyją obok siebie? Nie ma żaru miłości między nimi. Tylko dlatego, że zaniedbali. Tylko dlatego, że nie dokładali. I w relacji z Bogiem jest dokładnie tak samo. Dlaczego małżeństwa nie mogą funkcjonować tak, jak funkcjonowały, jak chłopak umawiał się z dziewczyną na randki? Był romantyczny, biegł, nie spóźniał się, przynosił coś tam, zawsze mówił dobrze i odwrotnie. Żona, wtedy dziewczyna szykowała się fajnie, siup, 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 ciup, 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 wszystko cacy, wszystko idealnie. No, chwyciłam Pana Boga za nogi. On też. Dlaczego tak nie mogłoby trwać to dalej? Kiedy jest małżeństwo, to dla niektórych to jest koniec. A to jest dopiero początek życia wspólnego i radowania się sobą i w pełni odkrywania, co Pan Bóg chce w naszych małżeństwach robić. No właśnie, i to jest błąd. Bo przejrzeli na oczy i już mówią, taka sobie. Niech przejrzą. Ale niech dokładają starań do tego, bo ja bym inaczej Ciosiu powiedział, wiedziały gały, co brały. Niech, dokładnie niech razem pracują nad tym, żeby ich małżeństwo było udane. I tak samo w relacji z Panem Bogiem. Bóg daje nam wszystko, gwarantuje nam wszystko, swoją miłość, swoje oddanie, poświęcenie. I mówi, kochaj mnie z całego serca, z całej myśli duszy, abyś doświadczał mojej realności. Jesteś moją oblubienicą. Jezus chce mieć społeczność z Tobą. To my często obracamy się plecami i po prostu idziemy w drugą stronę. To my, nie On. Bo On ciągle jest gotowy, aby mieć z nami społeczność. To po czwarte, kochaj Boga. Po piąte, werset 14. A oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem, całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Po piąte, polegaj na Bogu. Ufaj Mu, wierz z całego serca. Buduj swoje życie na prawdach Bożego Słowa. Żyj Słowem. Rozważaj je, rozmyślaj, ucz się tego Słowa, proś Ducha Świętego, aby objawiał Ci to Słowo, abyś mógł poznawać Boga takim, jakim jest. Wtedy też nasza wiara rośnie, rodzi się pragnienie życia w obietnicach, które Bóg dał. I wtedy życie człowieka wierzącego jest ekscytujące, jest pełne przygód, jest pełne zwrotów akcji, jest to najlepszy film akcji. Kiedy żyjesz z Bogiem, Twoje życie ma sens, ma cel, wiesz dokąd zmierzasz, jest pełne, jest obfite, jest super. Choć jedno amen bym chciał usłyszeć. Z tej strony też choć jedno amen chciałbym usłyszeć. Chyba, że się mylę. Chyba, że mówię o rzeczach, które są, że to nie jest film akcji, tylko science fiction. Że nie wiadomo o co chodzi. Po szóste. Werset 15. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg wasz, tak wypełni się nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz, jeśli naruszycie przymierze z Panem waszym. Szóste. Bądź świadomy konsekwencji. Nie możemy zapomnieć o konsekwencjach. Bóg mówi albo, albo, wybieraj. Życie ze mną, przyklejasz się do mnie i idziemy razem i działamy, jesteś moją oblubienicą, albo żyj dalej tak, jak żyjesz, ale nie dziw się, że żyjesz tak, jak żyjesz i masz to, co masz. Bo to są konsekwencje. Nie ma mojego błogosławieństwa nad tobą, bo nie idziesz ze mną, bo nie decydujesz się na życie ze mną, bo nie konsultujesz tego ze mną, bo nie rozkochany jesteś we mnie. A więc bądź świadomy konsekwencji. Po szóste, trzeba rozumieć osobę i charakter Boga. Bóg jest na wskroś dobry, litościwy, kochający, miłosierny, ale także jest Bogiem prawym i sprawiedliwym. Bóg może być do rany przyłóż, a może być ogniem trawiącym. Ten sam Bóg. I musimy być świadomi konsekwencji. Na wskroś, pełen miłości, dobroci, litości, kocha nas ponad wszystko, bo dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, za nas. Ale jeśli nie chodzimy Jego drogami, zbieramy to, co zasialiśmy. Bądź świadomy konsekwencji. Dlatego kończąc, jednym zdaniem podsumowując to, co powiedziałem. Pokolenie ludzi ziemi obiecanej to ludzie z inną mentalnością. Mentalnością przemienioną przez Ducha Świętego, przemienionego umysłu. To ludzie innego ducha, tak jak o Jozuem i o Kalebie powiedział Bóg. Oni są innego ducha niż pozostałość. Dlatego, choć wszyscy z ich pokolenia wyginęli, oni weszli. Dlatego ludzie, pokolenie ludzi ziemi obiecanej, to ludzie innego ducha, Ducha Świętego w sobie. Pokolenie ziemi obiecanej to ludzie żyjący z pasją dla Boga, którzy pragną podobać się Jemu we wszystkim. Pokolenie ziemi obiecanej to ludzie z pasją zdobywania, poszerzania granic Królestwa Bożego. To gwałtownicy i awanturnicy Boży, którym nie wystarcza to, co mają. Chcą więcej, pragną więcej i oczekują na więcej, bo w takiego Boga na więcej wierzą i spodziewają się, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Dlatego biorąc przykład, przestrogę z pokolenia pustyni, ludzi pustyni, wystrzegajmy się tych rzeczy i czerpmy z tego, czym charakteryzowało się pokolenie ziemi obiecanej. Bądź posłuszny Bogu, pozostań oddzielonym, lgnij do Niego, kochaj Go z całego serca, polegaj na Nim i bądź świadomy konsekwencji. Albo, albo. Ja pragnę w swoim życiu być człowiekiem mentalności ziemi obiecanej. Należeć do pokolenia ludzi ziemi obiecanej. Co z Tobą? Powstańmy do modlitwy. Bóg chce, aby nasza mentalność była przemieniana. Bóg chce, abyśmy byli pokoleniem ludzi ziemi obiecanej, abyśmy czerpali z dziedzictwa, które